Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 62. Miny spod Messin. Na początku chciałbym podziękować Justynie za dołączenie do grona moich patronów oraz Michałowi, który wspiera mnie swoimi kawami już nie po raz pierwszy. Dziękuję wam bardzo. Minęło już ponad 100 lat od zakończenia I wojny światowej. Przez tak długi czas wszyscy jej świadkowie zdążyli już odejść z tego świata, a wiele jej śladów uległo po prostu zatarciu. Wciąż są takie miejsca, gdzie można obejrzeć okopy z tego okresu, ale są to miejsca bezpieczne, gdzie raczej nic nam nie grozi. I mogłoby się wydawać, że po ponad 100 latach wszelkie niebezpieczeństwa pozostawione przez Wielką Wojnę zostały usunięte lub zneutralizowane, ale nie jest to do końca prawdą, o czym zamierzam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Nie jest to może typowy odcinek katastroficzny, ale któregoś dnia zupełnie przypadkiem dowiedziałem się o minach spod Messin i temat bardzo mnie zaciekawił i dzisiaj podzielę się nim z wami. Ciężko powiedzieć, kto i kiedy wynalazł wojnę. Najprawdopodobniej jest to wynalazek starszy niż gatunek ludzki. Małpy człekokształtne, które przecież są dla nas najbliższymi kuzynami, potrafią toczyć wojny pomiędzy grupami i chyba najsłynniejsza z nich miała miejsce w latach 1974-78 w Parku Narodowym Potoku Gombe w Tanzanii. Wyobraźcie to sobie, że przez 4 lata grupy walczyły ze sobą, aż jedna z nich została wybita, a jej terytorium zostało zajęte przez zwycięzców. Jak dla mnie niczym to się nie różni od wojen prowadzonych przez ludzi. Możemy więc z pewną ostrożnością założyć, że wojna jako sposób rozwiązywania konfliktów jest starsza niż nasz gatunek. Oczywiście wynieśliśmy go na zupełnie inny poziom, bo o ile szympansy mordują się przy użyciu siły pięści, zębów czy też depcząc przeciwnika, to my wynaleźliśmy na przestrzeni dziejów całą masę bardziej lub mniej wyrafinowanych sposobów walki. Tak zrodził się wyścig zbrojeń. Z jednej strony powstawały coraz lepsze narzędzia do zabijania, a z drugiej próbowano się zabezpieczać na coraz to lepsze sposoby. Efektem tego były włócznie, łuki, miecze, karabiny czy pociski jak javelin, a z drugiej strony palisady, mury, zamki, okopy, kamizelki kuloodporne i pancerze reaktywne montowane na czołgach. Proste prawo akcji i reakcji. Na każdy wynalazek musiała prędzej czy później przyjść odpowiedź mająca na celu zminimalizowanie skuteczności poprzedniego wynalazku. To, co nas interesuje dzisiaj, to podkopy i miny. Rozwój fortyfikacji obronnych spowodował, że strona, która się broniła w mieście lub zamku, mogła stosunkowo bezpiecznie ostrzeliwać z łuków i kusz stronę oblegającą. Konieczne stało się więc wymyślenie sposobu, aby dostać się do wewnątrz, ale tak, żeby ponieść przy tym jak najmniejsze straty. Jednak ciężko jest zrobić wyłom w kamiennym lub ceglanym murze. Powstawały różne wynalazki jak trebusze, mangonele i katapulty, które miały miotać kamienie, których zadaniem było niszczenie murów i obwarowań, ale wymagały one wykwalifikowanych inżynierów. Przygotowania do ich użycia trwały długo, a ich skuteczność pozostawiała wiele do życzenia, bo ciężko było trafiać wciąż w to samo miejsce, bo jednak jednym pociskiem ciężko jest zawalić solidny mur lub basztę. Można było zastosować wieże oblężnicze, ale te też nie były proste w budowie. Też ich przygotowanie trwało, a niejednokrotnie ulegały one uszkodzeniu podczas zbliżania się do murów, zapadając się w ziemię lub były uszkadzane przez obrońców. Poza tym, jeśli w skład instalacji obronnych wchodziła fosa, to nawet jeśli zasypano ją pękami faszyny, czyli po prostu gałęzi, to było to i tak zbyt niestabilne podłoże dla zastosowania tego typu machin. Były też tarany, ale i na to była odpowiedź i z bram można było zrzucać spore kamienie lub wylewać wrzątek lub gorący olej wprost na obsługę tarana. Co nam więc pozostaje? Możemy wziąć miasto czy też zamek głodem. Problem w tym, że wymaga to często sporo czasu, a i armia oblegająca potrzebuje mieć dostarczane pożywienie, ale też im dłużej pozostaje w jednym miejscu, tym bardziej ryzykuje, że w jej szeregach może wybuchnąć zaraza. Kiedy opowiadałem o dżumie, mówiłem o oblężeniu Kafy na Krymie z 1346 roku, kiedy to oblegających miasto Mongołów dotknęła zaraza. Wpadli oni na pomysł, aby zwłoki zmarłych przerzucić przez mury miasta. Jak pamiętacie, był to początek marszu czarnej śmierci przez Europę. I nie jest to nic niezwykłego, że w dużym zbiorowisku ludzkim, bez żadnej infrastruktury sanitarnej oprócz kloacznych dołów, a także przy niedoborze żywności i czystej wody, szerzą się choroby. A niektóre fortyfikacje mogły się bronić całymi latami, jak na przykład Krak de Chevalier w dzisiejszej Syrii, zbudowana przez krzyżowców, która miała zapasy na 5 lat oblężenia i własne źródła wody. Twierdza ta została wzięta podstępem w 1271 roku przez Mameluków, ale liczenie na to, że za każdym razem uda się oszukać obrońców, jest naiwnością. Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie opisane powyżej metody uważam za głupie i nieskuteczne. One były jak najbardziej skuteczne, ale w sprzyjających okolicznościach. Wszystko zależy od sytuacji, zastosowanych fortyfikacji, warunków terenowych, dostępnych sił i środków, czy też zwyczajnie czasu. Dlatego każdy dobry dowódca wojskowy dostosowywał środki do sytuacji, a nie tylko trzymał się wyuczonego schematu. I był jeden taki środek, który pozwalał w sprzyjających warunkach zawalić mury i baszty obrońców bez narażania własnej armii, przy czym był stosunkowo tani i nie wymagał wielkich przygotowań czy zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, a także, mimo wszystko, nie wymagał aż tak wiele czasu. Były nim miny. I ja wiem, że dzisiaj miny kojarzą się głównie ze środkami wybuchowymi, które aktywuje się pod naciskiem człowieka lub pojazdu, czy ewentualnie poprzez wzbudzenie po potrąceniu linki i tym podobne. Ewentualnie komuś mogą przyjść do głowy miny morskie, ale to też nie o to chodzi. Pierwotnie miny w ogóle nie miały nic wspólnego z materiałami wybuchowymi. Chodziło o minerską metodę walki, czyli kopanie chodników prowadzących w kierunku fortyfikacji, a pod nimi samymi drążono komory, które destabilizowały całą konstrukcję, prowadząc do jej zawalenia. Robiono to w ten sposób, że podczas drążenia takiej komory jej strop podpierano drewnianymi stemplami, a następnie umieszczano tam jakiekolwiek palne materiały, takie jak drewno, smoła lub świnie. I całość podpalano. I tak świnie, które miały być źródłem tłuszczu, który oczywiście dobrze się pali, liczono na to, że kiedy spłoną stemple, to wieża lub mur znajdujące się na powierzchni ulegnie zawaleniu do powstałej pustej przestrzeni, a przez wyłom będzie można dokonać szturmu na miasto. Ale nie jest tak, że obrońcy nie próbowali przeciwdziałać takim próbom. Kopali oni własne chodniki kontrminerskie, tak żeby można było zaatakować tych, którzy próbowali drążyć podkop i dochodziło do walk pod ziemią. Jeśli się udało, to mogli doprowadzić do zawalenia wrogiego chodnika i cała praca szła na marne. Pod koniec średniowiecza pojawił się czarny proch i można go było zastosować do wysadzania fortyfikacji obronnych. Jednak problem w tym, że one już też zaczęły się zmieniać. Ze względu na szersze zastosowanie artylerii, czy to na polach bitew, czy też do działań oblężniczych, już nie budowano wysokich murów i wież. Stały się one niższe, bardziej przysadziste, grubsze i wypełnione ziemią, która przyjmowała energię kinetyczną pocisku. Takie konstrukcje trudniej zaminować i wysadzić, mimo zastosowania materiału wybuchowego, jakim jest proch, bo mimo wszystko nie jest on bardzo silny. I dzisiaj stosujemy go właściwie tylko w celach sportowych, rekonstrukcyjnych oraz rozrywkowych, na przykład w fajerwerkach. Dlatego przez jakiś czas metody walki minerskiej były w odwrocie i stosowano je stosunkowo rzadko. Ale wszystko miało się zmienić podczas Wielkiej Wojny. O tym, jakie były jej przyczyny czy przebieg, możecie posłuchać sobie na podcaście Lekcja Historii, więc już nie będziemy się w to zagłębiać. Ważne dla nas jest to, że żadna ze stron walczących na froncie zachodnim nie mogła uzyskać takiej przewagi, żeby przełamać front i wyprzeć stronę przeciwną. Brakowało czegoś, co dzisiaj określilibyśmy bronią przełamania, jak na przykład czołgi, które zresztą pojawią się później podczas tego konfliktu. Ale do tego czasu próbowano szukać jakiejkolwiek metody osiągnięcia lokalnej przewagi, bo frontalne ataki okazywały się zupełnie bezcelowe, kiedy przeciwnik ukrywał się za zasiekami z drutu kolczastego i prowadził ogień z karabinów maszynowych, samemu będąc chronionym przez okopy. Prowadziło to jedynie do ogromnych strat w ludziach, a postępy były właściwie żadne lub ewentualnie udawało się zająć jedną czy dwie linie okopów, kiedy umocnienia przeciwnika były głębokie na nawet kilkanaście kilometrów. Było to zupełnie bez sensu i zdawano sobie sprawę, że potrzebne jest coś, co pomoże stworzyć wyłom w liniach obronnych, przez który będzie można dokonać szturmu. Brzmi to już dość znajomo, jak technika stosowana już w średniowieczu. Ale zarówno wtedy, jak i podczas I wojny światowej takiego wyłomu można było dokonać na różne sposoby. Postanowiono więc wykorzystać postęp technologiczny i wszystkie walczące strony próbowały wykorzystać do tego celu artylerię. Oczywiście zmieniła się ona bardzo przez te kilkaset lat, właściwie pod każdym względem. Wzrosła celność, wzrosła donośność pocisków, czyli zasięg, na jakim można było razić nimi wroga. Zmieniły się pociski, które zawierały materiały wybuchowe i szrapnele w postaci metalowych kulek. Radykalnie wzrosła szybkostrzelność. Później pojawiły się nawet pociski wypełnione gazami bojowymi. Nic więc dziwnego, że próbowano uzyskać lokalną przewagę przy wykorzystaniu artylerii. W końcu jest ona bogiem wojny, jak głosi napis nad bramą toruńskiego poligonu. Szacuje się, że aż 3/4 ofiar I wojny światowej zginęło wskutek ostrzału artyleryjskiego. Próbowano w ten sposób zmiękczyć wroga, niszczyć jego siłę żywą, przerywać zasieki z drutu kolczastego, okopy i stanowiska ogniowe zmienić po prostu w ziemię zrytą wybuchami. Ale okazało się, że mimo wielogodzinnych ostrzałów bardzo ciężko było niszczyć głębokie transzeje i schrony ulokowane głęboko pod ziemią. Kiedy następnie próbowano w uprzednio ostrzelaną strefę pchnąć atak piechoty, przeciwnicy, i to niezależnie od strony, wychodzili ze swoich schronów, ustawiali karabiny maszynowe i najczęściej atak załamywał się pod silnym ostrzałem, a na ziemi niczyjej pozostawały setki ciał poległych. Ostrzał artyleryjski nie był więc dobrym sposobem na stworzenie wyłomu, przez który będzie można się w końcu przedrzeć. Poszukiwano więc innych metod. Oczywiście odbywało się to równolegle. Nie jest tak, że najpierw próbowano artylerii, a potem przerzucono się na gazy bojowe. Po prostu próbowano zastosować znane ówcześnie metody w poszukiwaniu tej najskuteczniejszej. Niemal jednocześnie Niemcy zastosowali gazy bojowe na obu frontach. Tym zachodnim i tym wschodnim. Co ciekawe, gdyby nie pogoda, to najprawdopodobniej dzisiaj mówilibyśmy, że do pierwszego użycia gazów bojowych doszło nie pod Ypres, a na terenie Polski, pod Bolimowem, mniej więcej w połowie drogi między Żyrardowem a Łowiczem. A było to tak. Pod Ypres po raz pierwszy użyto chloru. Było to 22 kwietnia 1915 roku. Gaz, którego było w sumie około 150 ton, był wypuszczany bezpośrednio z butli, kiedy sprzyjający wiatr mógł zanieść go w kierunku pozycji wojsk Antanty. Jako że chlor jest cięższy od powietrza, to ścielił się blisko powierzchni gruntu i wypełniał wszystkie obniżenia terenu, takie jak okopy, transzeje czy też wszelkie wkopane w ziemię schrony. Według szacunków, w wyniku ataku gazowego, którego nikt się zupełnie nie spodziewał, miało zginąć około 1500 francuskich żołnierzy. Ale mimo to druga bitwa pod Ypres nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia. Tu pojawia się pewna ciekawostka. Pomysłodawcą użycia chloru lub innych substancji podczas walki był Fritz Haber, który kilka lat później, w 1918 roku, otrzyma Nagrodę Nobla za opracowanie metody syntezy amoniaku, która pozwoliła produkować nawozy sztuczne. Jak zupełnie pozbawiony skrupułów był to człowiek, może świadczyć fakt, że jego żona była bardzo przeciwna jego pomysłowi, nazywając go barbarzyńskim. A kiedy dowiedziała się o użyciu chloru pod Ypres, popełniła samobójstwo. I co zrobił pan Haber? Pochował ją i następnego dnia pojechał nadzorować użycie gazów pod Bolimowem. Na początku maja zgromadzono tam aż 264 tony chloru, ale trzeba było czekać do czasu, kiedy wiatr zmieni kierunek i będzie wiał z odpowiednią siłą w kierunku pozycji rosyjskich. W ataku przeprowadzonym 31 maja ginie nawet do 2000 Rosjan, a około 10 tysięcy odczuwa skutki porażenia gazem w mniejszym lub większym stopniu. Ale dlaczego powiedziałem, że niewiele brakowało, że mówilibyśmy o bitwie pod Bolimowem jako pierwszym miejscu, kiedy użyto tego typu broni, skoro wychodzi na to, że było to zaplanowane dopiero po bitwie pod Ypres? A z tego powodu, że w tym miejscu już raz próbowano użyć tego typu środków bojowych już w styczniu 1915 roku. Wtedy to ostrzelano rosyjskie pozycje pociskami zawierającymi bromek ksylilu, który może nie prowadzi do śmierci, ale ma działanie łzawiące i zgodnie z dzisiejszą klasyfikacją jest to lakrymator, czyli jeden z bojowych środków pomocniczych, które są częścią szerszej grupy znanej po prostu jako broń chemiczna. Ale 31 stycznia 1915 roku o godzinie 7 nad ranem słupek rtęci wskazywał minus 20 stopni i nie doszło do uwolnienia większych ilości gazu. Nie wpłynęło to w znaczący sposób na przebieg szturmu przeprowadzonego o godzinie 11 i niemiecki atak załamał się. Co ciekawe, po jakimś czasie środek bojowy okazał się w jakimś stopniu skuteczny. Kiedy ranni rosyjscy żołnierze trafiali do szpitali, okazywało się, że ich mundury były pokryte bromkiem ksylilu i w ogrzewanych budynkach gaz uwalniał się dużo skuteczniej. Jeden z wojennych korespondentów New York Timesa opisywał, że lekarze, którzy zajmowali się rannymi w szpitalu w Żyrardowie, wielokrotnie przerywali swoją pracę, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, bo środek działał drażniąco na ich błony śluzowe, powodował kaszel i pieczenie oczu. Jednak do dzisiaj nie uznaje się tego za pierwsze użycie tego typu środków, ponieważ okazało się ono nieskuteczne, podobnie zresztą jak ostrzelanie Anglików na froncie zachodnim pod Neuve-Chapelle już 17 października 1914 roku przy użyciu pocisków zawierających gaz łzawiący. Atak był na tyle nieskuteczny, że nikt, nawet go nie zauważył. I w ten oto sposób to właśnie Ypr stało się legendarnym miejscem pierwszego ataku gazowego. Jak się okazało, zastosowanie bojowych środków trujących czy też bojowych środków pomocniczych nie było rozwiązaniem impasu wojny pozycyjnej. Miało też sporo wad. Gdyby jakiś pocisk uderzył w składowane butle lub amunicję wypełnioną gazem, mogło to być śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto bardzo dużo zależało od pogody i kierunku wiatru. Podczas kolejnych starć 17 lipca 1915 roku, mniej więcej w tej samej okolicy co poprzednio, czyli gdzieś pomiędzy Bolimowem a rzeką Bzurą, Niemcy znów użyli chloru. Ale po początkowych sukcesach nastąpiła nagła zmiana kierunku wiatru i nacierające jednostki przykryła chmura gazu, który wcześniej sami wypuścili. Zginęło wtedy najprawdopodobniej około 1200 żołnierzy Landwehry. Od tego czasu ataki gazowe stały się rzadsze, chociaż nie zrezygnowano z nich do końca wojny. Strona Antanty zdecydowanie mniej chętnie korzystała z broni chemicznej, co nie oznacza, że nie używali jej w ogóle. Ogółem szacuje się, że wszystkie zaangażowane strony przeprowadziły podczas Wielkiej Wojny około 400 mniejszych i większych ataków z użyciem tej broni. Jak wiemy, daleko jej było do doskonałości, a przy tym była niebezpieczna dla obu stron. Sprawiała problemy w transporcie i przechowywaniu, no i nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. I wtedy właśnie przypomniano sobie o technikach minerskich. O ile rok 1915 był czasem eksperymentów z gazami bojowymi, o tyle następny 1916 stał się rokiem, kiedy to oprócz gazów do przełamania oporu wroga zaczęto stosować miny. Właśnie na początku tego roku Anglicy rozpoczęli przygotowania do bitwy pod Messin. 171. Kompania Tunelowa wydrążyła wtedy dwa długie na ponad 200 metrów tunele, a na ich końcach w czterech komorach złożono ładunki zawierające odpowiednio 9, 11,5, 14,5 oraz 15,5 tony amonalu. Amonal to po prostu materiał wybuchowy stworzony na bazie azotanu amonu, czyli saletry amonowej, która jest po prostu nieorganicznym nawozem azotowym, podobnie jak znany nam już bardzo dobrze azotan potasu. Żeby stworzyć silnie wybuchowy materiał kruszący, do azotanu amonu dodaje się trotyl oraz proszek aluminiowy. Był to jeden z najmocniejszych środków znanych w tamtym czasie. To dość znamienne, że to właśnie Brytyjczycy wraz z Kanadyjczykami przyjęli techniki wojny minerskiej jako główny sposób na przełamywanie obrony przeciwnika w tym okresie. Francuzi nie wykazywali większego zainteresowania tą techniką, natomiast Niemcy, mimo że próbowali wykorzystać miny, to jednak mieli w tym pewne przeszkody organizacyjne. Przede wszystkim brytyjska doktryna zakładała, że można i należy wykorzystać umiejętności zrekrutowanych ludzi, takich jak na przykład górnicy, a prace fortyfikacyjne i minerskie powinny podlegać sztabowi generalnemu lub ewentualnie dowódcom armii. Koncepcję tę opracował major Sir John Norton Griffiths, który był doświadczonym inżynierem i weteranem wojny burskiej. Zgodnie z jego założeniami, doświadczeni kopacze i inżynierowie powinni tworzyć jednolite jednostki, które zostały nazwane kompaniami tunelowymi i nie podlegały bezpośrednio dowództwu danego odcinka frontu, a przyjmowały rozkazy od najwyższego szczebla. Oznacza to, że jednostki te brały udział w działaniach operacyjnych i strategicznych, a nie tylko na poziomie taktycznym. Chodzi tutaj o skalę i cele działań. Poziom taktyczny jest tym najniższym, ograniczonym przestrzennie i czasowo do niewielkiego wycinka działań wojennych. Można przegrać na poziomie taktycznym, żeby odnieść sukces operacyjny już na większej przestrzeni teatru działań, by ostatecznie sukces operacyjny przerodzić w zwycięstwo strategiczne, może nawet w całej wojnie. To tak w wielkim uproszczeniu. Jeśli więc oddziały minerskie podlegały jakiemuś dowódcy dywizji, to nie planował on działań dla całej armii czy frontu, więc nie poświęcał swojej uwagi na wykorzystanie ich w sposób przynoszący korzyści na poziomie operacyjnym, bo dostawał on rozkazy ze swojego sztabu armii i miał niewiele pola do manewru. A prace minerskie wymagają jednak zaangażowania sporych sił, ale też środków w postaci drewna do stemplowania tuneli i przede wszystkim ton materiałów wybuchowych. I to był właśnie problem strony niemieckiej. Swoje oddziały pionierów podporządkowali dowódcom na szczeblu dywizji, nie dając im priorytetu w działaniach ani też swobody w organizacji samych oddziałów. Zajmowali się więc głównie budowaniem umocnień i schronów lub działaniami kontrminerskimi, ale zdecydowanie rzadziej decydowano się wykorzystać je do podkładania min. brytyjskie podejście było zdecydowanie skuteczniejsze w tym temacie. Nie miało znaczenia, jak zorganizowane są oddziały i czy ktoś pierwotnie był przypisany do piechoty lub kawalerii, jeśli wykazywał umiejętności przydatne w pracach inżynieryjnych, to trafiał do saperów albo tunelarzy. U Niemców przydział to przydział i nie miało znaczenia, jakie kto posiadał umiejętności. Ponadto dzięki przyjmowaniu rozkazów na wyższym szczeblu istniała szansa, że zaopatrzenie w materiały będzie też traktowane bardziej priorytetowo. W tym przypadku niemiecki Ordnung okazał się zabójczy dla inicjatywy. Ale wracając do Messin. Od początku roku przygotowano 4 miny. Jednak okazało się, że ze względu na niemiecki atak pod Verdun konieczne stało się ograniczenie sił Antanty, jakie można było przeznaczyć do ataku w tym miejscu. Ważniejsze było utrzymanie pozycji pod Verdun. Jak się okazało, bitwa trwała tam niemal cały rok, od lutego aż do połowy grudnia. Ponadto w międzyczasie trwały przygotowania do brytyjskiej ofensywy nad Somą, gdzie również drążono tunele i zakładano miny. Nie dało się jednak jednocześnie bronić Verdun, atakować pod Somą i atakować pod Messin. Z czegoś trzeba było zrezygnować. I to właśnie operacje w tym ostatnim miejscu odłożono, mimo że 4 miny były już przygotowane do detonacji. Nie oznaczało to jednak, że zupełnie zawieszono plany ataku w tym miejscu. Kiedy walki prowadzone na innych odcinkach frontu nie przyniosły rozstrzygnięcia, powrócono do pomysłu ataku pod Messin. Datę ataku wyznaczono na 7 czerwca 1917 roku. W pierwszej kolejności należało jednak sprawdzić, jaki jest stan ładunków umieszczonych rok wcześniej. W tym celu do tuneli zszedł porucznik z 3. kanadyjskiej kompanii tunelowej nazwiskiem Hall. Udało mu się z niemałym wysiłkiem dotrzeć do miejsca, gdzie jeden z tuneli dzielił się na 2 odnogi prowadzące do komór zawierających ładunki wybuchowe. Musiał przedzierać się przez zawalające się stęple oraz osuwiska gliny, a wszystko to w niesamowitej duszności i upale. Jego konkluzje były następujące. Przewody prowadzące do ładunków są nienaruszone, jednak one same nie mogą zostać sprawdzone i nie wiadomo, czy zadziałają. Ponadto wiadome wcześniej już było, że pozycje niemieckie w ciągu roku uległy pewnemu przesunięciu i miny nie znajdowały się już bezpośrednio pod wrogimi pozycjami. Do drugiego tunelu w ogóle nie udało się dostać i wszystkie 4 miny zostały porzucone. Ale nie były one jedyne. Podczas drążenia jednego z chodników Anglicy usłyszeli niemieckie rozmowy i śmiechy. Jak udało się ustalić, przeciwnicy zagłębili 2 własne chodniki kontrminerskie. W tym czasie na końcu tunelu o długości ponad 260 metrów znajdował się już ładunek ponad 22,5 tony amonalu, więc wykrycie tej miny groziło fiaskiem całej operacji. Postanowiono wysadzić niemieckie chodniki przy użyciu niewielkich, kilkuset kilogramowych ładunków, tak aby nie narazić głównej miny. Zginęło wtedy 9 niemieckich saperów. Ale nie pozostali oni dłużni Brytyjczykom. Wkrótce sami odpalili swój ładunek, blokując dostęp do podłożonej miny i zabijając 4 tunelarzy. Wymusiło to porzucenie tego ładunku ze względów technicznych, ale także z powodu obaw głównego inspektora min, który bał się, że wzmagające się walki pod ziemią mogą zaalarmować stronę niemiecką o planowanej operacji. Ostatnia, 6. mina o masie 9 ton została porzucona z powodu zalania chodnika. Akurat ten odcinek sprawiał problemy od samego początku prac. Był zalewany 3-krotnie. Wypełniał się wtedy wodą i piaskiem, blokując dostęp do komór. Za każdym razem wodę wypompowywano, usuwano naniesiony materiał, a sam chodnik wzmacniano, obudowując go stalą w najbardziej zagrożonych odcinkach. Kiedy doszło do 3. podtopienia, było to spowodowane usterką pomp i stwierdzono wtedy, że nie ma sensu, ale też czasu, żeby odkopywać jedną z komór po raz kolejny. W ten sposób udrożniono tylko jedną odnogę, gdzie znajdował się większy, aż 39-tonowy ładunek, natomiast ten mniejszy porzucono. Mamy już więc wszystkie 6 porzuconych min na miejscu. Jak słyszeliście, były też inne. Do ataku 7 czerwca 1917 roku przygotowano 20 min. Wymagało to wykopania tuneli o łącznej długości ponad 8 km i umieszczenia w sumie 455 ton amonalu. Ale przecież to nie wszystko. Ziemię, a właściwie niebieską glinę usuniętą z wyrobisk trzeba było gdzieś składować. I tu pojawił się problem, bo nie można jej było zwyczajnie wysypywać na hałdę, bo byłby to bardzo oczywisty sygnał dla przeciwnika, że pod ziemią są prowadzone jakieś prace. Trzeba było ją więc ukrywać. Część po prostu trafiła do worków i została użyta do wzmacniania okopów i transzei, ale jej objętość była zbyt duża, żeby w ten sposób rozwiązać problem. Dlatego nocami wysypywano tę charakterystyczną glinę do lejów po eksplozjach, a następnie przykrywano je warstwą ziemi. Nawet jeśli w to miejsce ponownie uderzył pocisk, to wyrzucona po eksplozji glina nie zwracała niczyjej uwagi. Dzień przed planowanym atakiem podczas narady sztabowej, kiedy wydawano ostatnie rozkazy, ustalano sygnały, no i ostateczną godzinę detonacji, generał Herbert Plumer, który dowodził tym odcinkiem frontu, miał powiedzieć: panowie, być może nie zapiszemy się jutro w historii, ale z pewnością zmienimy krajobraz. Niezaprzeczalnie miał on rację. Wiele lejów po minach można oglądać do dzisiaj w Belgii i wschodniej Francji. Nigdy nie zostały zasypane, żeby przypominały, jak okrutna była Wielka Wojna. W nocy z 6 na 7 czerwca trwało artyleryjskie przygotowanie ataku. Była to typowa taktyka tamtego okresu. Wielogodzinne ostrzały prowadzone przez działa wszelkiego kalibru miały zmiękczyć obronę, co jak wiemy dzisiaj nie było metodą szczególnie skuteczną. Ale o godzinie 2:50 działa umilkły. 10 minut później nad okopami pojawiły się flary. Najpierw jedna, a później druga. Informowały one, że atak nie został odwołany i jednostki mają przygotować się do szturmu. Równo o godzinie 3:10 następuje detonacja min. Właściwie równocześnie dochodzi do 19 ogromnych eksplozji, których dźwięk miał być ponoć słyszalny w położonym o niemal 230 km na północny zachód Londynie. Niemieckie linie okopów zniknęły z powierzchni ziemi, grzebiąc jednocześnie nawet 10 tysięcy żołnierzy. Było ich aż tylu, ponieważ właśnie trwała rotacja oddziałów i nowo przybyłe jednostki dopiero zajmowały pozycje, a oddziały, które zostały zluzowane i miały się wycofać, nie opuściły jeszcze stanowisk. Atak okazał się skuteczny, przynajmniej częściowo. Udało się zająć niemieckie pozycje i odrzucić wroga do tyłu, ale nie udało się przerodzić tego taktycznego sukcesu w zwycięstwo operacyjne. Po raz kolejny okazało się, że lokalne wygrane nie zmieniają całego obrazu wojny, jeśli nie uda się wyjść na tyły przeciwnika i kontynuować natarcia. Nie wiadomo do końca, co stało się z miną, która nie wybuchła, jednak źródła milczą na temat jej pozostawienia. Możliwe jest, że została jednak rozbrojona, w przeciwieństwie do 6 ładunków, które zostały pozostawione samym sobie. Chyba nikt się nie spodziewał, że mogą być one niebezpieczne w przyszłości. Zakładano, że amonal w końcu ulegnie rozkładowi, a wody gruntowe przyspieszą ten proces. Jak się miało okazać, to założenie było całkowicie błędne. Przede wszystkim dlatego, że materiał wybuchowy był bardzo dobrze zabezpieczony przed wodą. Znajdował się on w puszkach lub workach, które z kolei zabezpieczono smołowanym płótnem. Nie mogło być inaczej, bo woda wciąż dostawała się do tuneli i komór i gdyby ładunki zamokły, żaden mógłby nie eksplodować. Ponadto detonatory umieszczono w szczelnych, szklanych butelkach, a prowadzące do nich przewody biegły w metalowych rurach, które miały je chronić przed uszkodzeniami, a przed zamknięciem miały zabezpieczać je gumowe węże, również pokryte smołowanym płótnem. W sumie to dość proste metody, ale jak się miało okazać, były one bardzo skuteczne. Musimy się przenieść kilka dekad później, do 17 lipca 1955 roku. Dawno już zapomniano o działaniach I wojny światowej. W międzyczasie miała miejsce przecież kolejna wielka wojna. Później świat podzieliła żelazna kurtyna. Wszystko wyglądało już zupełnie inaczej. Mało kto zdawał sobie sprawę, że pod ziemią wciąż pozostają ogromne ładunki wybuchowe. Tego dnia nad Flandrią przechodziły intensywne burze. To nic nowego, przecież przez niemal 40 lat od czasu ułożenia min takich burz musiało przechodzić dziesiątki lub setki i nic do tej pory się nie działo. Ale coś się zmieniło. Pobudowano na powietrzną linię energetyczną. Dzisiaj wiemy na pewno, że piorun uderzył w jeden ze słupów, powodując detonację ładunku. Eksplozja wyrwała w ziemi krater głęboki na 20 metrów i średnicy 80 metrów. Zniknął słup. Uszkodzona została droga, a w budynkach znajdujących się zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej wyleciały wszystkie okna. Szczęśliwie nikt nie zginął, oprócz pasącej się na polu krowy. Jedna z hipotez mówi, że prawdopodobnie słup był położony na linii przebiegu chodnika minerskiego i ładunek elektryczny zamiast rozproszyć się w ziemi, przeskoczył na pozostawione przewody, które przekazały go dalej do detonatora. Mina więc zadziałała dokładnie w taki sposób, w jaki została zaprojektowana. Sam krater zasypano i dzisiaj nie ma już po nim śladu, ale wydarzenie to zapoczątkowało dyskusję dotyczącą bezpieczeństwa na terenach, gdzie prowadzono walki przy użyciu min. Nikt dokładnie nie wiedział, ile ich tak naprawdę wybuchło i ile wciąż pozostaje pod ziemią. Ja sam, zbierając materiały do tego odcinka, natknąłem się na informacje o 2, 4 i 6 minach w okolicy Messin. Dopiero po 2017 roku angielski historyk Simon Jones wykonał tytaniczną pracę, przekopując się przez brytyjskie archiwa, wspomnienia i zapisy w dziennikach bojowych tunelarzy, m.in. z 3. Kanadyjskiej Kompanii Tunelowej, przeglądał mapy i ustalił, że min pozostało 6. Dzisiaj uznaje się, że to właśnie przedstawione przez niego informacje są najbardziej aktualne. Do tej pory nic nie zrobiono z pozostałymi ładunkami, które znajdują się na polach pod Messin. Dostanie się do nich nie byłoby wcale takie proste, ponieważ znajdują się na głębokości pomiędzy 20 a 25 metrów, co może nie wydawać się dużo, ale jakiekolwiek prace dotyczyłyby przecież kopania w okolicy wielotonowej bomby, a nie prostego wywiercenia dziury. Są specjalistyczne firmy zajmujące się takimi rzeczami, ale tego typu prace trwają bardzo długo i wymagają ewakuacji najbliższej okolicy. Czym innym bowiem jest wywiezienie przez saperów jakiegoś niewybuchu znalezionego na placu budowy i zdetonowanie go na poligonie, a czym innym mozolne wygrzebywanie kolejnych, rozpadających się ze starości worków, ze skrystalizowanym amonalem i poszukiwanie kolejnych umieszczonych wewnątrz tej masy detonatorów. Nie oznacza to wcale, że nie da się tego w ogóle zrobić. W 2006 roku członkowie grupy Duranda odkopali i rozbroili jedną z min pod Vimy, gdzie została umieszczona 2 czerwca 1916 roku podczas przygotowań do bitwy pod Arras. Leżała tam 90 lat na głębokości 10 metrów i zawierała 432 kg materiału wybuchowego, czyli w sumie dość niewiele. Niektóre detonatory, podobnie zresztą jak amonal, wyglądały właściwie tak samo jak w dniu ich umieszczenia, przez co mina wciąż stanowiła ogromne zagrożenie. Nie wiadomo dokładnie, ile podobnych ładunków spoczywa wciąż pod francuską i belgijską ziemią. Wszelkie sprawdzanie w archiwach jest bardzo żmudne, a i tak istnieje duże ryzyko, że jakieś informacje zostały zatarte albo na przykład zniszczone podczas kolejnej wojny. Pozostaje więc liczyć na to, że do sytuacji, jaka miała miejsce pod Messin w 1955 roku, już więcej nie dojdzie, bo tym razem może nie skończyć się na jednej zabitej krowie. Zapraszam Was oczywiście do polubienia strony Podcastrof na Facebooku, gdzie znajdują się zdjęcia pokazujące podziemną wojnę, a jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to znajdziecie mnie na patronite.pl/mamut albo na Buy Coffee, gdzie możecie poszukać Podcastrofy. Nie był to typowy odcinek o katastrofach, ale mam nadzieję, że był ciekawy. Do usłyszenia.